Gość Radia Gdańsk.
Gościem Radia Gdańsk jest Beata Rutkiewicz, wojewoda pomorska, rozmawia Kuba Kaługa.
Dzień dobry.
Dzień dobry państwu.
Pani wojewodo, czy ktoś sabotuje budowę pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce?
A pan redaktor z samego rana tak z grubej rury, że tak powiem kolokwialnie,
tak, żeby
bardzo,
obudzić
żeby się
troszkę.
Obudzić chyba właśnie. Mam nadzieję, że nie. Taka jest moja odpowiedź. No ale dopóki policja nie ustali faktów, to wszystkiego możemy się spodziewać.
Ostatnie dni to jest pożar pojazdów należących do jednego z wykonawców w pobliżu Słajszewa. Taki dość tajemniczy. Służby go badają. Mówią o tym, że niewykluczony jest udział osób trzecich. Kiedy się dowiemy czegoś więcej w tej sprawie?
Trudno powiedzieć. Zawsze to pytanie pada. Kiedy się dowiemy i czemu tak długo to trwa? No ale to są naprawdę
no może nie trwa wcale długo, bo muszą wyjaśnić rzetelnie, przeprowadzić swoje działania. Pytanie,
czynności.
Bo pani też zapewne dopytywała w służbach o to i czy czeka
Dopytuję
pani na jakąś odpowiedź?
I się bardzo interesuje, no bo to jest najważniejsza inwestycja w województwie pomorskim, a śmiem twierdzić nie tylko ja, że to jest najważniejsza inwestycja w całym naszym kraju pod względem bezpieczeństwa naszego, więc absolutnie jesteśmy wszyscy zainteresowani i przebiegiem śledztwa, jak i wynikami tego śledztwa. Ale na razie zachowujemy daleko idącą ostrożność. Pozwólmy służbom działać. Mam nadzieję, że w niedługim czasie dowiemy się, jaka jest sytuacja. Ale to też pokazuje, że musimy wzmocnić ochronę tamtego terenu i bardziej przyglądać się temu, co się dzieje. I to też taka prośba trochę do mieszkańców. Tamta społeczność Choczewa, powiatu wejherowskiego bardzo dobrze się zna. I generalnie każdy tak zwany obcy jest od razu widoczny w przestrzeni. Dzisiaj oczywiście trochę mniej, no bo mamy tam różne firmy pracujące już na budowie, ale jednak jeszcze można na te dziwne zachowania zwracać uwagę, bo one zawsze są w jakimś tam kontekście podejrzane, jak już się przyjrzymy. Więc bardzo proszę, abyśmy mieli oczy dookoła głowy i jednak spoglądali, co się dzieje naokoło i zgłaszali wszystko podejrzane służbom.
Mm-hmm. A jak to zdarzenie wpływa na realizację inwestycji i też tego zadania, z którym no, była związana praca w tym miejscu, gdzie do tego zdarzenia, do pożaru doszło?
Na tę chwilę nie mamy jakichś trudności z dalszą realizacją. Żadne aspekty nie są zagrożone jakby i terminów, i postępowania dalszego. Natomiast oczywiście musiała nastąpić reorganizacja, no ale z tym sobie wykonawca i inwestor radzą.
Jaki jest kluczowy etap teraz całego tego procesu? Bo chyba linia kolejowa, która ma być tam doprowadzona, no to jest ten istotny komunikacyjny element całego przedsięwzięcia.
Że najbardziej istotnym na dzień dzisiejszy, jeżeli chodzi w ogóle o inwestycje budowy elektrowni jądrowej, to jest jednak złożenie wniosku do Państwowej Agencji Atomistyki.
No, ale on został już
on został złożony.
Tak.
Ale my rzadko o tym mówimy, a to jest bardzo ważny element. Mhm. Bo jest z tyłu głowy taki niepokój. Też czy ta elektrownia będzie bezpieczna dla nas tutaj w województwie pomorskim. I właśnie za to odpowiada taki urząd, którego na co dzień nie widać i dobrze.
Państwowa Agencja Atomistyki.
Dokładnie tak. Do tej agencji trafił wniosek właśnie związany z bezpieczeństwem. On ma 40 tysięcy stron. Przygotowywało go 200 ludzi, różnych ekspertów. I o tym warto mówić, ponieważ to jest właśnie gwarancja naszego bezpieczeństwa. Ci ludzie tam, dobrze przygotowani, od wielu, wielu lat uczą się na innych projektach, dzisiaj sprawdzą, czy elektrownia jądrowa budowana w naszym kraju będzie bezpieczna.
W tej technologii, w tym konkretnym, rozumiem, projekcie i tak dalej.
Dokładnie tak, w oparciu o dokładnie konkretną dokumentację projektową. No ale oczywiście naszych mieszkańców najbardziej interesują inwestycje infrastrukturalne.
No tak, bo będą też być może, chociaż no z linii kolejowej, która właśnie, jaki charakter ta linia kolejowa będzie miała, bo to najpierw ona ma służyć budowie.
No ma służyć budowie, ale również będzie przewozić mieszkańców. W tym kontekście służyć budowie, czyli również mieć ruch pasażerski. Mhm. Natomiast my w ogóle, jeżeli chodzi o koleje w naszym województwie, to możemy powiedzieć, że jesteśmy jednym wielkim placem budowy. Bo to są nie tylko te linie kolejowe, które budujemy naokoło, czy też do elektrowni jądrowej. Bo ja przypomnę, To jest cała taka pętelka, jeżeli chodzi o elektrownie jądrowe. Bo to jest linia kolejowa od Kartuz, Sierakowice, Lęborg, z Lęborga do Łeby, aż na plac budowy do elektrowni
do
jądrowej,
Słajszewa,
do
tak.
Słajszewa i z powrotem do Wejherowa, tą linią 230. Wejherowie, wielki węzeł i tu już się przesiadamy na linię 202 i mamy połączenie z Gdańskiem, czy też ze Słupskiem.
To jest obraz przyszłości.
To jest obraz
kiedy
przyszłości,
wernisaż tej wystawy.
Który się dzieje. No właśnie. W zależności od etapów, to jest albo rok 2027, albo rok 2028, bo to jest budowane, ta całość modernizacji albo budowa, to są odcinki budowane odcinkami. 2029 też na niektórych odcinkach wchodzi w grę. Mhm. Ale oprócz tego, te koleje w naszym województwie, to są jeszcze koleje przecież w innych częściach naszego regionu. Sławetna Kościerzyna, która z każdej strony jest modernizowana, jeżeli chodzi o linie kolejowe, bo zarówno tutaj w stronę Trójmiasta, Gdańska, Osowy,
no,
jak i Otchornic.
Prace
trwają cały czas, więc z punktu widzenia takiej przyszłości naszego województwa, to uważam, że inwestycje... Oczywiście ta jądrowa najważniejsza, nie pomijam. Natomiast inwestycje kolejowe to jest skok w inną przyszłość. My mamy taką tendencję w województwie pomorskim, że lubimy jeździć koleją.
No właśnie, ja tu może dane, bo tak przytoczę, bo przygotowałem i o to też chcę panią zapytać, bo jakkolwiek by nie liczyć, to województwo pomorskie jest tym województwem i to są dane Urzędu Transportu Kolejowego ostatnio opublikowane w kwietniu. Przewozimy najwięcej pasażerów w Polsce. 35,5 przejazdu, tak to liczy UTK. Przeciętny mieszkaniec województwa pomorskiego tyle razy jedzie pociągiem w ciągu roku. To jest więcej niż w innych regionach w Polsce. To jest więcej niż nawet w Danii. Niż nawet w Niemczech, już tak patrząc
globalnie,
całościowo, gdzie tamta kolej jest dużo bardziej jednak rozwinięta. I rodzi się takie pytanie. Bo ostatnie dni to są też narzekania pasażerów na podwyżki biletów, na przykład na SKMC, na linii szybkiej kolei miejskiej. Patrzymy też na te wozokilometry i inne wskaźniki, które no, są tutaj trochę droższe niż... Kosztuje to trochę więcej niż w innych częściach kraju. Dlaczego tak jest? Dlaczego to najbardziej kolejowe województwo, które będzie jeszcze bardziej kolejowe za chwilę na kanwie tego, o czym pani opowiada, dlaczego ma taką drogą kolej? Ja wiem, że to nie jest pytanie do końca do wojewody, bo wojewoda nie jest organizatorem transportu, ale jednak jest wojewodą pomorską.
Tak, to jest trochę trudne pytanie dla mnie, ale z racji tego, że mam doświadczenie samorządowe, to postaram się odpowiedzieć na to pytanie. I spojrzę na to w dwóch kontekstach. Po pierwsze, ta kolej, o której mówimy, na której wzrastają te ceny i która najbardziej boli mieszkańców, zazwyczaj są związane właśnie ze środkami samorządowymi. To znaczy, ile konkretny samorząd, w tym przypadku akurat marszałek, jeżeli chodzi o SKM-kę, może dorzucić do wartości tego biletu. Bo koszt wszędzie jest mniej więcej taki sam. Mniej więcej. Oczywiście to zależy od lat tej kolei, od tego, czy jest elektryfikacja, od tego, jakie inwestycje prowadzimy. My akurat na Pomorzu prowadzimy bardzo dużo tych inwestycji. Tabor jest wymieniany i to wszyscy widzimy. Tabor zmienia się bardzo szybko. I tutaj też jest zasługa niewątpliwie pana marszałka. To wszystko ma wpływ na tą cenę końcową tego biletu i na zdolność budżetu do dołożenia, czyli do wyciągnięcia z jakiejś szuflady, na przykład na inwestycje drogowe, żeby dołożyć do tego biletu, aby mieszkaniec miał taniej. I teraz możemy narzekać, ale jest narzędzie, które długofalowo pozwoli nam te koszty ograniczać albo budować lepszą taką sieć transportową.
Lepszą ofertę jakby tworzyć.
Lepszą
tak?
ofertę. Mhm. I to jest ustawa metropolitarna. I my naprawdę, ja dużo jeżdżę po terenie, bardzo dużo jeżdżę po terenie i widzę, że my nie dostrzegamy i nie doceniamy ani tej pracy, która została wykonana, żeby ta ustawa metropolitarna przeszła przez Radę Ministrów i poszła dalej, ale też nie widzimy potencjału, jakie ona może przynieść do województwa. Więc to jest dobre miejsce u państwa, aby o tym powiedzieć, że ta ustawa docelowo może przynieść dla naszego województwa około 500 milionów złotych. I właściwie, czy się nie w całości wszystko, ale duża część, albo właściwie zdecydowanie największa część tej kwoty będzie przeznaczona na tą siatkę transportową. To pozwoli nam po pierwsze regulować ceny, ale po drugie, ja się codziennie spotykam z tym, wczoraj z młodzieżą ze Starogardu Gdańskiego, która mówiła, mamy za mało dojazdów, za mało połączeń z Gdańskiem. Byłam w powiecie czuchowskim, gmina Czarne mówi, chcielibyśmy mieć połączenie ze Szczecinkiem, tam jest potencjał turystyczny, ci ludzie mogliby do nas przyjechać. Więc w różnych częściach województwa mówimy o tym, że tej siatki połączeń jest za mało. Nie zrobimy tego sami. Nie zrobimy. Koszty rosną, budżety samorządowe nie są coraz mniejsze, są coraz większe, ale wydatków też koszty przybywa, są tak. większe. Mhm. Więc ustawa metropolitarna jest naszą kolejną nadzieją na rozwój właśnie tej siatki transportowej.
Pamiętam naszą rozmowę pod koniec zeszłego roku. Pani mówiła, że trochę zbyt optymistycznie pani o ustawie metropolitalnej myślała. Teraz tak jesteśmy mówiłam. Już na etapie rządowego projektu przyjętego. Jak u pani z optymizmem aktualnie?
Troszkę lepiej. Aha. Zdecydowanie lepiej. Natomiast kluczowy będzie podpis prezydenta, więc mam nadzieję, że prezydent z Gdańska, z naszego województwa nie będzie miał wątpliwości w tej materii, aby jednak przyczynić się do tego naszego rozwoju tutaj.
I tutaj ten temat zamkniemy, ale po części w komunikacji i w mobilności zostaniemy. Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg, kolejne umowy z samorządami zostały podpisane w ostatnim czasie. To gdzie tych dróg przybędzie, ile tych projektów jest i jak z realizacją tych, na które umowy podpisano wcześniej, na przykład w zeszłym roku?
Realizacja tych umów, które zostały podpisane, idzie dobrze, wręcz powiedziałabym nawet bardzo dobrze, ponieważ mamy bardzo dużo firm, które startują w przetargach. To też powoduje, że trochę ceny spadają albo inaczej ustabilizowały się, więc nie widzę, żeby samorządy miały problemy z realizacją umów. Natomiast w tym roku, w tej edycji, która właśnie się dzieje, to jest 40 samorządów całego województwa, które podpisały albo za chwilę będą podpisywać umowy.
120 milionów złotych, cały
124 miliony
cały
złotych.
Cały budżet.
Tak, cały budżet. Z tego mamy 13 powiatów i reszta to są gminy. Gminy wiejskie, gminy miejskie, gminy wiejsko-miejskie. Aha. No ale z jednej strony 124 miliony wydaje się potężna kwota, ale z drugiej strony, jeżeli policzymy, ile mamy samorządów, a właściwie wszystkie zawsze startują w tym konkursie, to jest 123 gminy plus 20 powiatów, z tym, że Gdańsk nie może startować, czyli 19, to już ten podział widzimy, 124, gdyby wszyscy mogli albo chcieli, albo spełniali warunki, no to tych pieniędzy jest oczywiście za mało.
Tak powinno być ich trzy razy więcej, żeby wszystkim dogodzić.
Chciałabym, żeby było trzy razy więcej, ponieważ środki na drogi właściwie już dzisiaj tylko płyną z budżetu państwa. Nie mamy środków z Unii Europejskiej na drogi, mamy na coś innego, więc dobrze, ale drogi się skończyły.
To od czego zależy to, która gmina dostanie, która gmina nie dostanie? Od atrakcyjności wniosku?
Więc tak. Ustawa w tym zakresie się nie zmieniła od wielu, wielu, wielu lat. Moi poprzednicy mieli tą samą ustawę. Tam są kryteria. Jednym z podstawowych kryteriów jest bezpieczeństwo. I to kryterium jest promowane najwyżej, bo od 0 do 12 punktów. I to jest bardzo trudne kryterium, ponieważ co się składa na bezpieczeństwo? Czy są chodniki, czy są ścieżki, czy są azyle, czy są zatoki autobusowe, czy jest oświetlenie, czy jest przejście wyniesione dla pieszych, czy też nie. To są tego typu elementy.
Ale jak jakiś, przepraszam, wójt gminy wiejsko-miejskiej chce zrobić połączenie między dwoma miejscowościami na przykład, to on być może nie potrzebuje
on
tam odseparowanych przejść dla pieszych,
ale
które
startuje,
są modne w miastach.
Tak jest. Ale startuje w tym samym koszyku, co startuje miasto Gdynia, miasto Słupsk, miasto Wejherowo, gdzie to jest standardem, bo po prostu musi być w mieście.
Są potrzebne jakieś zmiany w wydatkowaniu
tak.
tych środków, przyznawaniu
ich?
Dlatego
w województwie rozmawiamy dwutorowo. Po pierwsze, na ostatnim konwencie starostów naszych powiatów padła taka propozycja, aby konwent powiatu wystosował zmiany do ustawy. I w mojej ocenie, ja bardzo wysoko oceniam te propozycje zmian, ale w ostatnim tygodniu mieliśmy spotkanie również z panem marszałkiem. Raz do roku zbieramy wszystkich samorządowców i rozmawiamy z nimi o problemach, o wyzwaniach. Generalnie pytamy, jakie są wasze potrzeby. I też uruchomiłam taką rozmowę z samorządowcami, aby może bo to możemy zrobić na szczeblu wojewódzkim, bez zmian ustawowych. Mhm. Być może przyszły rok spowodować, aby cały fundusz był przeznaczony tylko na remonty dróg. Bo remonty co do zasady, no każdy ma te same czynniki. No remont jest remontem, więc łatwiej nam w tych kwestiach bezpieczeństwa te punkty rozkładać. No użyję słowa sprawiedliwie, chociaż zawsze robimy to sprawiedliwie, ale tutaj jakby bez wpływu na to, czy to jest gmina wiejska, czy też miejska. Albo wydzielić część tych środków. Dzisiaj dzielimy w taki sposób, że 35% tej puli leci do powiatów, a 65% do gmin. Moglibyśmy na przykład w tym koszyku gminnym jeszcze tę kwotę podzielić na inwestycje i remonty.
Czyli takie osobne fundusze trochę zrobić.
Troszeczkę takie podfundusze. Ja uważam, że to nie jest dobra metoda, ponieważ tych pieniędzy jest trochę za mało, aby robić jeszcze podkoszyki. Ale jeżeli samorządowcy będą chcieli, to ja jestem gotowa ze swoim zespołem przygotować ten kolejny nabór w taki sposób, aby na przykład tylko w tym roku były remonty. A w przyszłym roku już znowu zrobimy to inaczej. Jesteśmy w stanie odpowiedzieć elastycznie. Trwają dyskusje pomiędzy samorządowcami. Różnie jest ten pomysł oceniany. Oczywiście gminy wiejskie są za, gminy miejskie troszkę mniej, ale wiadomo, bo one zyskują w tym koszyku kryteriów. No myślę, że dojdziemy do jakiegoś konsensusu. Tym niemniej naprawdę chciałabym już w tym roku, w konkursie na przyszły rok, wprowadzić takie zmiany, które trochę będą premiować te mniejsze gminy.
I na tym musimy zakończyć, bo czas tam niestety
jak zwykle
upłynął.
Bardzo szybko mija czas.
Bardzo dziękuję za rozmowę.
Bardzo dziękuję. Wszystkiego dobrego. Słonecznego dnia, mam nadzieję.
Gość Radia Gdańsk.